zbliży mi się też.
Słowie do Pana. Mówiliśmy się, wołaliśmy do Pana. Szukaliśmy Jego obecności, szukaliśmy Jego działania. Śpiewaliśmy pieśni. Dobrze jest wyrażać przed Bogiem tęsknotę, radość, pragnienie. Dobrze jest znaleźć w Panu Jezusie przyjaciela, któremu można powiedzieć o wszystkim. Z którym można być tak blisko, wiadomo, że się na nim nie zawiedzisz. Dobrze jest mieć przyjaciela. Kiedy człowiek nie ma przyjaciela, to jest zagubiony. Ale kiedy ma takiego przyjaciela, Pana Jezusa, to jest bezpieczny. Chciałem, żebyście otworzyli Ozeasza, Księgę Ozeasza. Jedenasty rozdział. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. I z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. I nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Wrócą do ziemi egipskiej, Asur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy i wysiecze ich warowniach. Bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomaga. Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie, zaniechać Ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać Ciebie z Adam, postąpić z Tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród Ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy. A gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu, jak gołębie z ziemi asyryjskiej. I pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Takie słowa Pan skierował przez Ozeasza. Naród izraelski słyszał te słowa. Te słowa wskazywały także na coś dalszego jeszcze. Ale Bóg mówi, gdy Izrael był młody, pokochałem go. Bóg wyznaje swoją miłość. Mówi o miłości swojej. Mówi o swojej wielkiej Bożej miłości do człowieka. Mówi, z Egiptu powołałem mojego syna. Ale Bóg jakby wyraża swój smutek. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. Zwróćmy uwagę, jaki skutek odniosło to, że Bóg mówi o swojej wielkiej Bożej miłości, że mówi o tym, że On tak bardzo chciał z nimi rozmawiać. Tak wiele słów miał do powiedzenia do tych, których umiłował. A im więcej do nich mówił, tym bardziej się od niego odwracali. Można było powiedzieć, Boże, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby człowiek, do którego mówisz, mógł się odwrócić od Ciebie? Jak jest to możliwe, żeby ten, którego miłujesz, mógł pójść za innymi bogami? Którym okazałeś tyle miłości, tyle wsparcia, ciepła, tyle swojej Bożej łaski i przebaczenia. Jak jest możliwe, żeby mógł się odwrócić i odejść, kiedy tyle słów otrzymał od Ciebie, tyle potwierdzeń. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, mówi Pan. Zupełnie inny skutek. Chciałem, żebyście na chwilę otworzyli Dzieje Apostolskie. 7 rozdział. To jest smutek, zwróćcie uwagę. Jak Bóg dzisiaj przemawia z wielu miejsc. Z tylu miejsc chyba jeszcze, nie wiem, może i kiedyś było przemawiane. Ale z tylu miejsc jest przemawiane. I jak wygląda stan człowieka? Im więcej Bóg mówi, tym dalej odwracają się. To samo dzisiaj doświadczenie. Człowiek, kiedy do niego się mówi dużo, kiedy widzi tą miłość, odzywa się w nim tak często takie złe uczucie. Nie potrafi odwzajemnić miłości. I ucieka od niej. Ucieka i próbuje się gdzieś schować. Ale Bóg mówi, jakże ja mógłbym Cię porzucić. Ty mogłeś się odwrócić ode mnie. Mogłeś pójść do Baala. Mogłeś pójść za innymi bogami. Ale ja, jakże ja mógłbym się odwrócić od Ciebie, który Cię miłuję. Jestem miłością. Nie potrafię się odwrócić. Nie potrafię Cię zniszczyć, ponieważ nie jestem człowiekiem, lecz Bogiem. Miłuję Cię. I tym wyrażeniem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale tu w tym momencie chciałbym czytać o Mojżeszu. W Dziejach Apostolskich, 7 rozdziale, od 17 wiersza. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie. Aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. Zwróćmy uwagę, później pójdziemy dalej. Nastał czas obietnicy i ten ród zaczął się rozrastać coraz bardziej i bardziej. Ten ród także się przyzwyczaił już do niewoli. Czuł się tam bezpieczny. To, co potrzebował do zjedzenia, otrzymywał. Ubranie miał. Miał całe zabezpieczenie. I Bóg musiał coś uczynić. Musiał wzbudzić takiego faraona, który by przypiekł temu ludowi. Który by poprzez cierpienia sprawił, żeby ten lud wcale się już tam tak dobrze nie czuł. I Bóg to uczynił. Lud nie rozumiał tego, co czyni Bóg. Ale Bóg czynił już przygotowanie na to, żeby pewnego dnia, kiedy przyjdzie Mojżesz, ten lud powiedział, tak, pójdziemy. Już nie chcemy tu żyć. Nie jest tu nam wcale już dobrze. Jesteśmy już znękani. A jeszcze, żeby byli bardziej znękani, to wiemy, że jeszcze faraon w czasie słów Mojżesza nakładał jeszcze ciężary na ten lud, żeby on jeszcze szybciej wybiegł z tego Egiptu aż. Taki jest nasz Bóg. Przygotowuje wcześniej to, co człowiek mógłby nie rozumieć. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez 3 miesiące chowano go w domu ojca. A gdy go wyrzucono, wzięła go córka faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Widzimy, że wychowywany był w tej mądrości egipskiej, ale Bóg zachował go od tej mądrości. Tak jak myśmy wzrastali w świecie, ale Bóg nas zachowywał, abyśmy też, kiedy On do nas powie, tak, chodźcie, byśmy byli gotowi. A kiedy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Zwróćmy uwagę, że Mojżesz już miał zrozumienie, że Bóg chce się nim posłużyć w wyzwoleniu tego narodu, ale Mojżesz jeszcze nie do końca rozumiał pragnienie Boga. On już miał cząstkę tego pragnienia w sobie, ale on nie rozumiał sposobu Boga. Jak to Bóg uczyni? Mojżesz myślał o sile, o mieczu, o wojnie, o zwycięstwie takim żołnierskim, walecznym. Ale to nie było zamysłem Boga. Bóg przewidział inny sposób dla Izraela i dla Mojżesza. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, depnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? W tym momencie pada takie pytanie, chce ich bronić, chce ich im wskazywać na to, jak powinni żyć jako bliscy sobie. I słowa: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Odrzucenie. Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. Przestraszył się, zobaczył, że jest sam w tym wszystkim. Że lud, o który tak bardzo chciałby stoczyć bój, do którego przylgnęło jego serce, że zdecydował się zostawić bogactwo Egiptu, aby być z tym ludem, znosić cierpienia Chrystusowe, nie chce go wcale. Zobaczył, że ten lud gotów jest go nawet wydać na śmierć i wtedy uciekł, przestraszył się. Zobaczył, że nie jest w stanie podołać temu zadaniu. A kiedy minęło 40 lat, następne, ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł w płomieniu gorącego krzaka. A Mojżesz, ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku, gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos Pański: jam jest Bóg ojców twoich, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do niego: zuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i usłyszałem wzdychanie jego i stąpiłem, żeby ich wybawić. Przeto teraz idź, posyłam cię do Egiptu. Tego Mojżesza, którego się zaparli, mówiąc: kto cię ustanowił przełożonym i sędzią, tego posłał Bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła, który mu się ukazał w krzaku. Tego, którego ten lud nie chciał przyjąć, którego odrzucił, tego Bóg posłał do nich. On to wywiódł ich, czyniąc i znaki, cuda i znaki w Egipcie i na Morzu Czerwonym, na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi. Zobaczmy słowa Ozeasza i słowa Szczepana, który mówi teraz o tym wydarzeniu. Mówi: Mojżesz przyszedł ich wyzwolić. Mojżesz otrzymał słowo od Boga. Przez Mojżesza się działy znaki i cuda. A oni co zrobili? Nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swoimi zwrócili się ku Egiptowi z powrotem. Nie chcieli go słuchać, chociaż tak wiele słów Bóg przez Mojżesza skierował do nich, mówiąc do Aarona: uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. 40 dni. Wystarczyło, że Mojżesza nie było. Nawet nie całe. A już wołali, żeby uczynić im Boga, którego mogliby widzieć. Odwrócili oczy od tego Wszechmogącego, który rozdzielił Morze Czerwone, który karmił ich i sycił. I zrobili w owych dniach cielce i złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich służbę zastępów niebieskich. Jak napisano w księdze proroków: czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Rąfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Przeto przesiedlę was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przyjęli go i wraz z Jozuem wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnał sprzed oblicza ojców naszych aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan? Albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Takie słowa teraz mówi Szczepan już, że oni tak samo jak ich ojcowie sprzeciwiali się Bogu, sprzeciwiali się Mojżeszowi. Tak teraz i oni sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. Którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Takie zadaje pytanie Szczepan. Mówi, któregoż z proroków nie prześladowali? Powiedzcie chociaż o jednym. O jednym z tych, których Bóg wysłał do was, a nie prześladowaliście go. I nie mogli wymienić żadnego. Gdyż wszystkim sprawiali cierpienia, chociaż to Bóg mówił do nich. Odwracali się, złorzeczyli im, kazali im milczeć. Kazali im prorokować zupełnie gdzie indziej. Albo wrzucali ich do dołów, przeżynali piłą, zabijali. Jak ostatniego starotestamentowego proroka, Jana, ścieli, chociaż mówił prawdę. Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Teraz Szczepan mówi, popatrzcie, nawet zabijaliście tych, którzy przepowiadali przyjście Chrystusa i zabiliście Jego samego. A Bóg tak wiele mówił przecież do Izraela. Były zgromadzenia, była czytana Biblia, były ofiary składane w Izraelu. Naród przychodził modlić się do Boga. Kapłani, prorocy. I zarazem brak słuchania. Przychodzili, Pan Jezus powiedział, popatrzcie. Tacy uważacie się czyści, święci, a kto został uzdrowiony z trądu? Naaman. Do kogo to poszedł Eliasz? Do Sarepty, do tej wdowy. Nie było nikogo w Izraelu. Jak się bardzo rozgniewali na naszego Pana za te słowa. Tak wiele słyszeli, ale to właśnie ci z daleka korzystali. Ponieważ oni naprawdę docenili to, co Bóg dał temu narodowi. Oni wiedzieli, że Bóg Wszechmogący jest Bogiem tego narodu. Kiedy tam Jonasz uciekał, ci na tym statku, kiedy się dowiedzieli, że Bóg nieba i ziemi jest Jego Bogiem, przestraszyli się i mówili, Panie, nie policz nam tej krwi. Oni nie chcieli wyrzucić Jonasza, bali się Boga. Doceniali, przychodzili do Jerozolimy. Ten Eunus Etiopii, a z Etiopii przyjechał do tej Jerozolimy, do tego miasta, by tam dowiedzieć się coś o tym Bogu. Kiedy czytał, nie rozumiał, że to jest o Jezusie. Kiedy czytał Izajasza 53 rozdział. Z daleka przyjeżdżali, by szukać prawdy. A oni byli tak blisko tej prawdy. Oni mieli świątynię, mieli kapłanów, mieli proroków i nie chcieli ich słuchać. Bóg mówi, im więcej do was mówię, tym mniej mnie słuchacie. A wiadomość o tym, że do was mówię, wystarcza innym, żeby przyjeżdżali do mnie. Tak jak ta królowa Saby. Przyjechała z daleka, żeby zobaczyć mądrość, którą Bóg dał Salomonowi. Oni byli tak blisko Salomona. To jest prawda. Mówi dalej Szczepan. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go, a słuchając tego wpadli we wściekłość i zgrzytali zębami na niego, pokazują tego ducha, o którym im mówi Szczepan, że oni tacy byli jak ich ojcowie. Tacy są. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Bożej. To jest prorok, to jest człowiek należący do Boga, to jest szczęśliwy człowiek. Mówi prawdę, mówi, jest ustami Boga. Mówi prawdę do tego ludu, który mówi, że Bóg jest ich Bogiem, że Ojciec jest ich Ojcem. Mówi im, wy tak samo postępujecie, jak postępowali ojcowie wasi. A teraz widzi chwałę Boga Jezusa, stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego, a wypchnąwszy Go poza miasto kamienowali, świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Ta prawda jest dogłębna i dzisiaj. Dopóki będziesz ludziom mówił to, co lechce ich ucho, będą mówić: dobry jesteś prorok, sprawiedliwy mąż jesteś. Dobrze jest być z tobą, tak wspaniale cię słuchać. Ale gdy zaczynasz mówić prawdę o stanie, w jakim są i co uczynili z Jezusem, już im się nie podoba, jak powinno wyglądać. To nowe życie zaczyna się zgrzytanie zębami. Zaczyna się ucieczka. Tak jest i dzisiaj. Człowiek się nic nie zmieni. Pan mówi, im częściej odzywałem się do nich, tym dalej od nich odchodzili ode mnie. Im częściej mówił, tyle słów Bóg daje dzisiaj dla ziemi. A ludzie są coraz dalej od Boga. Zwróciliście, to jest taka prawda. A Bóg daje jeszcze więcej. Oni jeszcze dalej odchodzą. Ale zwróćmy, jak Bóg mówi sam o sobie. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Tak samo jakby powiedział do ciebie, czy do mnie. Przecież to ja sam uczyłem cię chodzić. Chodzić ze mną. Od samego początku, od tego pierwszego kroku wiary. Od wyznania, że Jezus Chrystus jest twoim Panem. Od szukania Bożej prawdy. Bóg uczył nas chodzić. Mówi, ja cię sam uczyłem chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, tak jak ojciec bierze swoje dziecko i niesie. Bóg mówi, ja was brałem tak na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Doznajesz objawienia, doznajesz przyjaśnienia, doznajesz radości. I tak czasami człowiek sobie myśli, to ja przez tą pracę, to ja przez coś tam. Bóg mówi, to ja napełniłem cię tym. A ty myślałeś, że sam sobie to wziąłeś. A ty myślałeś, że to inni ci przynieśli. Ja cię tym napełniłem. To ja ci to dałem. Ja cię leczyłem. Pozwalałem ci powstać, jeszcze raz wynurzyć się z głębin ciemności, abyś zobaczył promień światła mego. To ja to pozwoliłem. Ja sprawiłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi. Poprzez miłość człowieka. Bóg przyciąga. Poprzez dobroć innego człowieka, który ci czyni dobro. Bóg porusza ciebie ku sobie. Powrozami miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, który przytula, pociesza i wzmacnia. I nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Taki jest Bóg, mówi, do nas. On tam to wszystko daje, obdarza nas tym wszystkim każdego dnia. Doświadczamy tego w Jego sposób. Bóg mówi, to ja to czynię. Ale później mówi, wrócą do ziemi egipskiej i Asur będzie ich królem. Ponieważ kiedy mówią do nich, kiedy to wszystko czynią, oni jeszcze dalej są ode mnie. Lud mój nie rozumie mojego działania. Bóg mówi, dlatego miecz poślał za nimi. Niech doznają, co to znaczy. Nie chodzić ze mną. Niech doznają, czy ten Baal, do którego lgnie ich serce, wysłucha ich. Czy pieniądz da im zbawienie. Czy ludzie tego świata będą w stanie im pomóc, gdy zachorują na chorobę nieuleczalną. Czy ludzie tego świata będą w stanie dać im zbawienie. Bóg mówi, poślę za nimi miecz. Niech doznają, czy Egipt im pomoże. Mówi, bo mój lud trwa uporczywie w odstępstwie ode mnie. Uporczywie trwają. Popatrzmy, Bóg docierał przez miłość. Nie przyjęli. Musiał zastosować cierpienie. Wiemy, że jak rodzice w domu, wcale nam się nie spieszy, żeby zadawać cierpienie naszym dzieciom. Tak i Bogu się nie spieszy. Bóg chce najpierw przemówić miłością, ciepłem. Ale często jest właśnie tak, kiedy do człowieka napływa ciepło i miłość, to on się czuje już taki bezpieczny, już może wszystko sobie pozwolić i wtedy jeszcze bardziej odstępuje od Boga. Wtedy Bóg stosuje karę. Smaga i karci. Chwała Bogu za to też. Ale mówi, jakbym mógł Cię zostawić. Mówi, zadrżało we mnie serce. Byłem do głębi poruszony. Tak mówi Ojciec w niebie. Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Jakże mógłbym zrobić z Tobą to? Nie wyleję mego srogiego gniewu. Nie chcę ponownie zniszczyć. Kiedyś Bóg wylał wodę na tą ziemię i tylko 8 zostało uratowanych. Bóg powiedział, że już więcej nie zniszczy tak ziemi wodami. Ziemia dla ognia jest już przygotowana. Ale Pan mówi piękne słowa. Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Pewnego dnia Dawid otrzymał od proroka zadanie do wykonania. Miał 3 wyjścia. 2 to było wyjście przez człowieka. 3 było przez Boga. 3 miały polegać na skarceniu. 3 lata, 3 miesiące, 3 dni. I Dawid mówił, jeżeli ktoś mnie miał karcić, niech mnie karci Bóg. Ponieważ On jest miłosierny i łaskawy, a może uproszył go. Wiedział, że u człowieka może tego nie osiągnąć, ale u Boga tak. I dlatego wolał od Boga i stało się tak. Prosił Boga i Bóg zatrzymał. Wcześniej zatrzymał. Tak jest Bóg, Ojciec. Mówi, jestem święty, nie jestem jako człowiek. Jestem jako święty. Nie przychodzę, aby niszczyć, ale by ratować, jak mówi Pan. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy. A gdy tak zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu, jak gołębie z ziemi asyryjskiej. I pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Pan może wydać taki głos, że wszystkie Jego dzieci raptownie to usłyszą i zaczną biec w Jego kierunku. Szybko i zdecydowanie, ponieważ to jest głos od Boga. Głos, który dociera do wnętrza człowieka, przebija się przez mury, przez wszystko i sprawia, że człowiek już nie może się zatrzymać. Że musi pójść do Boga. Że gdyby nie poszedł, to by zginął. To jest taki głos, który przemaga wszystko. Bóg i taki głos ma dla dzieci nieposłusznych. Głos, który dociera w najmniej przewidzianym dla tego człowieka też momencie. Ewangelii Mateusza, otwórzmy 2 rozdział. Od 13 wiersza. Bóg mówił tak, wcześniej jak mówiliśmy, cokolwiek uczyniłem, aby się przybliżyć do was, to wyście oddalali się ode mnie. Posłałem proroków, zabijaliście ich. Oto teraz Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I zwróćmy uwagę, posłał Go do narodu, który miał świątynię, składał ofiary, modlił się do Boga, śpiewał pieśni, miał staranie o przykazania. I tam się rodzi Jezus Chrystus. Wydawałoby się na ludzki rozum najbezpieczniejsze miejsce na narodziny naszego Pana. A co się musi od razu wydarzyć? A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu. A bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. Oto wypełniło się słowo Ozeasza: z Egiptu wezwałem syna mego. Było tam powiedziane o Jezusie Chrystusie, ale najpierw Jezus musiał uciec od tego narodu do Egiptu, aby stamtąd, jak naród izraelski kiedyś wyprowadzony, powrócić z powrotem. Najpierw musiał doświadczyć tego, jak wrogie nastawienie jest spośród tego narodu. On przyszedł ich uratować. Kiedy otworzył Księgę Zwoju i zaczął czytać, że oto rok łaski Pana, oto czas zmiłowania, oto nastał ten czas i teraz się dokonał w nim i przez niego, to porwali się, wyprowadzili go nad przepaść i chcieli go zrzucić. A powiedział im prawdę: z Egiptu przyszedł z powrotem, tak jak Mojżesz powrócił z Egiptu do nich, aby poprowadzić ich ku nowej ziemi. Tak Jezus powrócił z Egiptu, aby poprowadzić wierzących ludzi ku wieczności z Bogiem. Tak wszystko dokładnie Pan wymierzył i dokonał. Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg, mówił Mojżesz. Jego słuchajcie. W Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Pierwszy wiersz. Wiemy, jak bardzo Mojżesz miłował swój lud. Kiedy Bóg powiedział w pewnym momencie, że zniszczy ten lud, a z Mojżesza uczyni lud, Mojżesz wołał do Boga, aby tego nie czynił, aby te narody nie pomyślały sobie, że musiał tak uczynić, ponieważ nie mógł ich przyprowadzić. Bardzo kochał Boga, kochał ten lud. Zwróćmy uwagę, i to jest nam dobrze znane, że chociaż tak bardzo miłował ten lud szemrał, buntował się. Aż w końcu Mojżesz wołał do Boga, mówił: Boże, kimże ja jestem, że mam dźwigać ten lud? Kimże ja jestem, że mam dźwigać ten lud? Okazywał im wiele miłości, oni odpłacali mu złem. Chcieli go zabić nawet, Mojżesza. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Tak powiedziane jest o Panu. Aż do końca, aż do śmierci umiłował nas Jezus Chrystus. Wziął nas ze sobą na krzyż. Wziął nas tam ze sobą. Tak bardzo miłował nas, do końca nas umiłował. Nie poszedł sam tylko, dla siebie, ale poszedł dla nas, abyśmy my mogli być oczyszczeni z grzechów naszych, abyśmy mogli mieć nowe, święte, czyste życie, abyśmy wiedzieli, że On nas miłuje, że On chce, tak jak Mojżesz dla narodu izraelskiego, jeszcze bardziej, abyśmy wzrastali, abyśmy byli pełni chwały Boga, abyśmy byli świadectwem Boga dla innych. Troszczy się o nas i mówi: jeszcze Boże rok, jeszcze okopię to drzewko, a może wyda plon dla chwały imienia Twego. Nie wykorzenia jeszcze tego drzewka, mówi Jezus Chrystus. Tak samo. Ale tak samo dzisiaj doświadczamy, jak lud szemrze, jak lud nie docenia miłości Pana, jak lud buntuje się, jak lud nie chce słuchać Jego głosu, odwraca się. 34 wiersz tego rozdziału i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I zwróćmy uwagę, teraz Pan, który umiłował nas do końca, mówi: to przykazanie daję wam, bracie i siostro, to jest do mnie, do ciebie. Pan, który umiłował ciebie i mnie do końca, mówi: nowe przykazanie daję ci, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Pan mówi: to przykazanie daję tobie, abyś miłował brata swego, jak ja umiłowałem ciebie. To przykazanie daję Tobie, abyś miłował siostrę Twoją, jak ja umiłowałem Ciebie. Abyście się wzajemnie miłowali. To jest przykazanie, które dał nam Jezus Chrystus. I teraz, czy usłuchamy przykazania Pana? Czy będziemy Go słuchać i będziemy miłować braci i siostry w Chrystusie? Potem poznają, żeście uczniami moimi, mówi Pan. Czy tak będziemy żyli teraz? Pan umiłował nas. Wyprowadził nas z Egiptu ciemności. Wyprowadził nas pośród grzechów i nieprawości. Oczyścił nas z naszych grzechów i teraz powiedział do nas: idź i miłuj. To jest moje przykazanie. Chcesz pokazać, że jesteś mi posłuszny? Miłuj. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, to jest polecenie od Pana. To nie jest polecenie, które możesz powiedzieć: przyjmę, a może nie przyjmę. To jest polecenie, od którego zależy nasze życie. Pan powiedział: kto go nie przyjmie, ten zginie. A kto przyjmie, ten żyć będzie. Kto będzie miłował, jak ja miłuję, żyć będzie. Ale kto nie będzie miłował, nie będzie żył. Od tego zależy nasze życie, czy teraz będziemy posłuszni Panu Jezusowi, czy nie. Od tego zależy, czy naprawdę miłujesz Chrystusa, czy nie, czy chcesz być z Nim, czy nie. Czy miłujesz brata i siostrę. Nie jesteśmy zbiorem ludzi obcych sobie, znanych z imienia, ale jesteśmy jedno w Chrystusie. Jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie. Jesteśmy na złe i dobre razem. Jak ciało jest razem. Ale Pan powiedział, że kiedy się rozsądzi między kozłami i owcami i powie: coście uczynili? Czy miłowaliście? Czy byliście tam, gdzie była potrzeba? Czy żyliście dla mnie? Czy żyliście dla siebie? To są proste słowa, ale one są tak mocne, że ich przeskoczyć, ominąć nie idzie. Kiedy się tak dobrze nad nimi zastanowisz, czy oddałeś swoją duszę Chrystusowi, to będziesz wiedział, jaka jest odpowiedź. Nikt nie musi ci stać obok i powiedzieć, czy oddałeś duszę Chrystusowi, ponieważ będziesz wiedział jeszcze, czy tak, czy nie. Będziesz wiedział, czy zostawiłeś wszystko i poszedłeś za Jezusem, czy nie. Czy możesz oczekiwać przyjścia Pana, czy musisz wołać z błaganiem teraz, szukać wyjścia, żeby być gotowym. Potrzebujemy Pana. Odpowiedzi są proste. Pan to tak prosto przedstawił, że nie idzie z tego nijak po prostu minąć tego, że człowiek, który chce być z Bogiem, musi sobie dać rzetelną odpowiedź. Czy wypełniam przykazanie Pana? Pan mówi, że potem poznają wszyscy, żeśmy uczniami Jego, po tej miłości wzajemnej, po tym staraniu się o siebie nawzajem, po tym szukaniu Bożego działania. Bóg jest blisko. On jest skłonny słuchać modlitw naszych. On jest skłonny dostrzegać działanie nasze. On jest skłonny pomóc nam. Jedno z odpowiedzi na to pytanie, które mówiłem, jest to: jeżeli boisz się powiedzieć cokolwiek, co jest związane z Twoim Panem Jezusem Chrystusem, dlatego że stracisz przyjaźń, że stracisz pracę, że stracisz to i żyjesz nie robiąc tego, co mówi Jezus, nie oddałeś swojej duszy Jezusowi. Żyjesz dla siebie. Wszystko inne, co czynisz dla Chrystusa, jest tylko Twoim zabezpieczeniem, które nie może być w wieczności. Ale jeżeli nie boisz się, gdy Pan ci powie: mów, a ty powiesz: Panie, nie mogę, bo mnie zwolnią. Ale Pan powie: mów, pójdziesz, będziesz mówił, kiedy by cię mieli zwolnić. Kiedy Pan powie: mów, to nie powiesz: Panie, mnie wyrzucą z tego domu. Ale pójdziesz, będziesz mówił na słowo Pana. będziesz gotowy uczynić to, co On zechce, wtedy jesteś otwarty dla Niego. Pan może się nami posługiwać w jakikolwiek sposób chce, ale my musimy być gotowi uczynić to, co On chce. Wtedy znaczy, że dusze nasze wydaliśmy dla Pana. Dopóki nie jesteśmy gotowi uczynić, co On chce, nadal jeszcze posiadamy własne, cielesne życie i wtedy nie zyskamy duszy, kiedy skończymy je. I Pan tak mówi prosto, tak dociera do serca i mówi, zobacz, dzisiaj żyjesz na ziemi. Tymi słowami Pan dociera do nas, dlatego że nas kocha. Mówi, żyjesz na ziemi. Żyjesz wśród ludzi i oni żyją na ziemi. Są ludźmi takimi jak Ty. Ale pewnego dnia wszyscy odejdą. Za ileś lat nie będzie już żadnego z tych, którzy Cię widzieli, słyszeli, którzy Cię podziwiali albo mieli Cię za nic. I wtedy co się będzie liczyło? Idź na cmentarz. Spojrzyj na nagrobki. Spojrzyj na miejsca, gdzie leżą ludzie. Co dla nich teraz jest ważne? Czy byli doktorami, mecenasami? Czy byli najlepszymi chirurgami na ziemi? Czy byli najlepszymi aktorami, czy byli najlepszymi jakimiśkolwiek ludźmi, którzy nieśli pomoc, jeździli do Afryki, żeby wieść jedzenie czy picie. Co dla nich będzie miało znaczenie teraz? Czy oddali swoje życie Jezusowi? Tylko to ma dla nich znaczenie. Czy odzyskają je, kiedy przyjdzie Jezus? Już dla nich nic nie ma znaczenia. Ty wszyscy, którzy byli za ich czasów, leżą gdzieś obok lub w innych miejscach i też dla nich ma tylko jedno znaczenie. Czy należeli do Jezusa? Proste, Bóg mówi do nas słowa. Izrael myślał o tym, o tamtym. Chcieli mieć króla jak inne narody, a mieli króla, Boga. Chcieli mieć to, co inne narody mają. I później mieli Baala, Asztartę, tą gwiazdę bożka Romfama, namiot Molocha. Mieli te wszystkie rzeczy, które miały te narody. I co im to dało? Nic, odrzucali Pana i sami zostali odrzuceni. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus chce od nas miłości, ponieważ On nas umiłował pierwszy i do końca. 17 rozdział Ewangelii Jana i 2 wiersz. Są mocne słowa, ale człowiek musi dokonać wyboru. Ty i ja musimy mieć zawsze wybór. Musimy go dokonać każdego dnia. Wybór, czy należę do Jezusa. Czy jestem gotów zaprzeć się siebie i pójść. To jest takie ważne. 17 rozdział i 2 wiersz. Pan Jezus mówi tak. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. Pan Jezus mówi do modlitwie do Ojca, jak dałeś mi władzę nad wszelkim ciałem, nad każdym ciałem, nad tymi ludźmi, którzy dzisiaj zabijają, mordują, okradają, kłamią, kłócą się, czy cokolwiek robią też, i nad tymi, którzy się modlą, śpiewają pieśni, wznoszą ręce też, nad tymi, którzy czytają Biblię też, nad wszelkim ciałem Pan Jezus otrzymał władzę, aby zachować tych, którzy należą do Boga. A więc nasze bezpieczeństwo jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy oddamy Mu nasze dusze, On ma władzę przeprowadzić i zrealizować to tak wszystko, abyśmy je odzyskali, kiedy On przyjdzie. On ma władzę nad mordercą, który by się czaił na Ciebie i chciał Cię zamordować. On ma władzę nie dopuścić. Tak jak miał władzę wyjść spośród tych ludzi, którzy go chcieli wrzucić w przepaść i oni nic mu nie mogli zrobić. Władzę nad wszelkim ciałem. Nad ciałem też lwów, jak widzimy, kiedy Daniel był wrzucony do jaskini i te lwy mu nic nie zrobiły. A kiedy byli wrzuceni ci, którzy nie należeli do Boga, zostali pożarci. I z ogniem, i z innymi rzeczami. Doświadczasz tego. Tak jest Pan nasz. Mówi, nie bój się. Wszystko jest w moim ręku. Ja władam wszystkim. Chociaż jeszcze tego nie widzisz. ale ja jestem nad wszystkim, mówi Pan Jezus do nas. Nad każdym człowiekiem. Dlatego mogę pogodzić z Tobą i przeciwnika Twego, jeżeli będziesz trwał we mnie. Mam dla Ciebie przygotowane wszystko. Jeżeli będziesz trwał we mnie, nie bój się i nie trwóż się. Bądź gotowy. Staczaj bój wiary każdego dnia i zwyciężaj. Hebrajczyków, 1 rozdział. Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy ludem Jego ręki. Zwróćmy uwagę, jak się zaczyna ten list. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Przemówił do nas na końcu przez Syna u kresu tych dni, przez którego też wszystko uczynił, stworzył i którego ustanowił dziedzicem tych wszystkich rzeczy. Tak jak Pan powiedział, dałeś mi władzę nad wszelkim ciałem. Przemówił przez Syna. Wiemy, że i proroków zabijali i Pana naszego Jezusa Chrystusa zabili, ukrzyżowali. Wiemy, że później przez apostołów, proroków, uczniów Pana Jezusa Chrystusa i dzisiaj i też oddawali życie, głosząc prawdę, żyjąc dla prawdy. I 2 rozdział od 1 wiersza. Dlatego musimy tym baczniejszo zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami, cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Jakże my byśmy mogli zlekceważyć tak wielkie posłanie od Boga? Słyszymy tyle słów od Boga. Tyle nam jest dane od Boga słów prawdy. Jak ważne jest, abyśmy korzystając z nich wszystko wiem. Ale gdyby przyszedł Pan, to ponownie byśmy Go ukrzyżowali z tym, co wiemy. Albo gdyby przyszło proroka, to byśmy Mu zrobili krzywdę. Tak ważne jest, że Bóg chce, abyśmy żyli według tych słów. Abyśmy przychodzili do Niego z tą ufną odwagą, z miłością, radością i szczęściem, wielbili Go i czcili. I dziękowali Mu za to, że raczył do nas przemówić i przemawia do nas tak dużo. I że daje nam tyle bogactwa. Żebyśmy w tym bogactwie raptownie nie zaczęli się zachowywać jak tamci. Coraz dalej. Pośród pełni bogactwa skarbów Bożych, szukający czegoś innego. Którym nie wystarcza Boży skarb, ale czegoś innego potrzeba. Innych atrakcji. 3 rozdział od 12 wiersza. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się opowiada dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpoczynienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpoczynienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle.
I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je usłyszeli. Albowiem do odpoczynienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Słowo im nie przydało się na nic, gdyż nie było powiązane z wiarą. Ale my mamy baczyć na siebie nawzajem, aby nie było w kimś z nas złego, niewierzącego serca. Aby nie było serca takiego, które chodziłoby przy Bogu, a zarazem nie żyłoby z Bogiem. Serca, które by stale mówiło, ja słyszałem, ja wiedziałem, a żyło nadal starym życiem. Zatwardziałego na Boże prawdy. Nieotwartego na to, co mówi Jezus, niewiążącego wiarą tych słów, które daje nam Bóg słyszeć. Można wiele słów mówić, można mówić te słowa latami i miesiącami, wiekami całymi. I ludzie mogą żyć po staremu, dopóki nie przylgną do tych słów wiarą i nie pójdą za słowami tymi. Można mówić, że Bóg w Jezusie Chrystusie posłał do nas miłość swoją i że chce, abyśmy miłowali się wzajemnie. I dopóki człowiek tych słów nie zastosuje, nie powiąże je z wiarą, że tak wymaga od nas Pan, Pan, którego miłujemy, na cóż mu się przydadzą te słowa? Aby nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Tak ważne jest, abyśmy nawzajem wychowywali się w tej Bożej sprawiedliwości. Abyśmy nie zatwardzali serc naszych na słowo Pana, ale abyśmy słuchawszy je byli szczęśliwi i rozradowani. Boże, tyle mówisz do nas. Tyle pięknych słów do nas kierujesz. Tyle swojej wspaniałej prawdy o sobie, o nas, o wieczności, o zbawieniu. Jesteśmy wdzięczni za słowa Twoje. Bądź uwielbiony, Boże. Dziękujmy Jemu, gdy do nas mówi wiele, gdyż wiele potrzeba nam. Tak wiele czasu Go nie słuchaliśmy. Teraz dał nam Bóg czas, żebyśmy Jego słuchali. Żebyśmy uciekali od obcego głosu, a przybiegali do głosu Pana naszego. A On poucza nas dniem i nocą, mówi Pan. Nie tylko 2 godziny, 3 godziny, ale dniem i nocą poucza nas Pan. To jest Bóg. Jeszcze 6 rozdział Hebrajczyków. Od 4 wiersza. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Wiemy, że pokutą to nie jest żal, płacz, narzekanie, że pokutą jest odwrócenie się od grzechów swoich. Gdy człowiek odpadnie od Boga żywego, nie można go już przywieść do pokuty. On już nie ma siły się odwrócić od swojej grzeszności. Grzeszność przemaga go. Dlatego pamiętajmy, że Bóg jest Bogiem takim samym. Kiedy Izrael nie poszedł za głosem Boga, nie wszedł do ziemi, którą miał obiecaną, to Bóg powiedział, nie wejdziecie do niej. Synowie wasi wejdą, lecz wy już nie wejdziecie, dlatego że zwątpiliście, że chociaż widzieliście, jak Morze Czerwone się otworzyło, chociaż widzieliście te wszystkie znaki i cuda w Egipcie, to jednak nie uwierzyliście. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Braci i siostro, to jest tak bardzo ważne, co tu czytamy. Jeżeli w Tobie jest ten korzeń, jeżeli wydajesz ciernie osty, jeżeli w Tobie jest ten ukąszenie węża, jeżeli w Tobie nie ma ciepła Pana, jeżeli nie ma miłości, nie ma zdecydowania, wytrwałości, jeżeli wydajesz te ciernie osty, to bliski jesteś spalenia. Wiemy, że Bóg w ogniu wymierzy karę. Ale jeżeli jesteś ziemią, na którą pada ten deszcz Bożego błogosławieństwa, który wydajesz dobre rośliny użyteczne dla innych, z których inni mogą się spożyć, nakarmić, nabrać sił, to otrzymasz błogosławieństwo. Nie możesz być wierzącym i wydawać ciernie. Pan mówi, że nie może dobry krzew wydawać złych owoców, czy dobre drzewo wydawać złych owoców. Ale dobre drzewo wydaje dobry owoc, a zły krzew złe owoce. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Piękne słowa się odzywają, ale jak ja miałbym was porzucić, jak miałbym was zostawić? Chociaż wy załamaliście się, odeszliście, ja nie odszedłem. Pamiętam o miłości waszej, pamiętam o tej żarliwości waszej. Wróć do mnie, mówi Pan. Pan mówi, okazywaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Rozumiemy te słowa, prawda? Jak okazujemy miłość Jezusowi, gdy usługujemy świętym? Wtedy okazujemy miłość Jezusowi, to co Jezus powiedział, takie przykazanie daję wam. Miłujcie siebie nawzajem. Kiedy usługujesz darem, który masz od Boga, kiedy usługujesz swoim czasem, samym sobą, bratu swemu, siostrze swojej, usługujesz Jezusowi Chrystusowi. Pan powiedział, kto usługuje jednemu z najmniejszych moich, mnie usługuje. Jakżeście mnie potraktowali, gdy byłem w więzieniu, gdy byłem w potrzebach, gdy byłem głodny, spragniony, nieubrany? Czy byliście u mnie? Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez wiarę i cierpliwość. Pamiętaj, na swojej drodze wiele przeciwstawień spotkasz. Prorocy nie mieli lekkiego życia. Pan Jezus Chrystus nie miał lekkiego życia. Apostołowie nie mieli lekkiego życia. Uczniowie Jezusa nie mieli. Paweł powiedział, że każdy, który chce żyć pobożnie, cierpienia znosić będzie. A jeżeli cię świat chwali, to gdzie jesteś? A jeżeli cię Pan chwali, to ten świat niezbyt będzie przyjemnie się czuł w twojej obecności. I na koniec jeszcze Amosa słowa. Ósmego rozdziału. Od 11 wiersza. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia piękne panny i młodzieńce, którzy przysięgają na przewinienie Samarii i mówią, jako żyw twój Bóg Danie, albo jako żyw twój ulubieniec Berszebo, upadną, już nigdy nie powstaną. Bóg mówi, mówiłem wiele, uciekaliście ode mnie. Gdy przestanę mówić, będziecie mnie szukać, lecz już nie znajdziecie. Dzisiaj jest jeszcze czas obfitego mówienia przez Boga. Dzisiaj chcielibyśmy korzystać z tego, co mówi do nas Bóg. By gdy ześleś głód słowa na ziemię, byś był pośród nasyconych, pełnych Bożego Słowa, pełnych Boga i społeczności z Nim, pełnych Jego obecności. Byś wtedy nie musiał z tym zrozumieniem, że stracił tak wspaniały czas, biegać i szukać, kto by ci coś powiedział. Kto by ci powiedział prawdę? Dzisiaj jest taki czas, jak szkoda ludzi, którzy pewnego dnia będą biegać po całej ziemi, szukając kogoś, kto by im powiedział prawdę. Można mieć Biblię i nie znać prawdy. Można otwierać tą księgę i będzie to jak księga nie do zrozumienia, dopóki Duch Święty nie wprowadzi w nią. Dopiero dopóki nie znajdzie na swojej drodze takiego Filipa, eunuch, który mu powie, o kogo tu chodzi, że to chodzi o Jezusa. I będą ludzie szukać wtedy i nie znajdą. Dzisiaj jest czas łaski, że Bóg objawia swoje słowo, że daje poznawać je, abyśmy lgnęli. A podstawą Jego słowa jest miłość. Miłość do nas i miłość nasza do siebie nawzajem. Abyśmy w tej miłości żyli. Bóg mówi, jestem po Twojej stronie. Oto dałem Ducha, On napełni serce Twojej miłością, ale Ty trwaj w społeczności ze mną. Słuchaj mnie. Idź za mną. Niech Pan nam pobłogosławi, abyśmy napełnieni Jego miłością, miłując siebie nawzajem, wypełniali przykazanie Pana gorliwie i żarliwie, otwarcie i w Jego sprawiedliwości, oddając Mu całe swoje życie, żyjąc pełnią Jego chwały, zupełnie wolni. Pośród tego wszystkiego, w czym widzimy niewolę tego świata, wyzwoleni do Bożej prawdy i do Bożych słów, które mówi sam Bóg Wszechmogący. Niech Jego imię będzie uwielbione. A pewnego dnia Bóg mówi, że jak lew zaryczy, wtedy zbiegną się wszystkie dzieci na odgłos Jego i będą szczęśliwi.